Skandal obyczajowy w kościele katolickim. Tym razem w Toruniu. Podczas rekolekcji doszło do scen, które oburzyły niemal wszystkich. Ale kto za to ponosi odpowiedzialność? Jakie powinny być konsekwencje? Idź pod prąd na żywo, zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa. Michał Farfus z tej strony. Moim Państwa gościem jest Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd i pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Dzień dobry.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
Dzisiaj razem z Pawłem będziemy omawiać temat, który oburzył niemal całą Polskę, czyli temat związany z rekolekcjami, które odbyły się w Toruniu, w diecezji toruńskiej parafii świętego Maksymiliana Kolbe. I teraz, co tak elektryzuje opinię publiczną? Opinię publiczną otóż ogólnie zelektryzowało to, że podczas wystąpienia, które trwało 2,5 godziny, była wtopiona scenka, powiedzmy bardzo sadomasochistyczna, która była pełna wulgaryzmów, pornografii i która jakby miała zły wpływ, jak twierdzą tam obecni, na nich opinię i na czas, który spędzili, no to twierdzą, że był złym czasem. Pawle, pytanie do Ciebie odnośnie samych rekolekcji, idei rekolekcji i czym są rekolekcje?
No, rekolekcje to jest jakiś taki czas rozrachunku z jednej strony, a drugi to jest dosłownie przypomnienie sobie czegoś w tym kontekście, powiedzmy, kościelnym oznacza to przypomnienie sobie swojej grzeszności, potrzeby Chrystusa, potrzeby zbawienia, potrzeby nawrócenia. No, mam nadzieję, że tu księża katolicy, którzy nas oglądają, przyznają, że nam tam w miarę poprawnie przekazałem ideę rekolekcji.
No, ja jako były katolik, no to jakby zgadzam się z tą ideą, bo sam uczestniczyłem w rekolekcjach i z tymi się właśnie kojarzyły, jakby z przed świętami, żeby pojednać się z Bogiem, mieć trochę refleksji na ten czas świąteczny i aby jakby trochę głębiej się zastanowić nad swoim życiem. I temu no, moim zdaniem powinny służyć rekolekcje. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenie z Torunia, no to no ogólnie poza tym performancem, no to tam było wystąpienie ponad 2,5 godzinne i ono było pokierowane przez grupę, w którą w skrócie brzmi ELO, czyli Ewangelizacyjno-Licheński Ośrodek.
Ewangelizacyjny Licheński Ośrodek, ELO.
ELO.
Hello.
Nie, znaczy tam, ja czytałem w tych artykułach, że księża po prostu chcieli wyjść naprzeciw młodzieży i dlatego nie oni sami poprowadzili te przedsięwzięcie, te rekolekcje, tylko...
Jeśli mogę ci wtrącić, to właśnie tej informacji mi brakowało. Czytałem, no nie wiem, z 5 różnych przekazów głównych mediów i wypowiedzi też różnych osób i była tam, że taka tylko wzmianka, że kuria, czy tam to duszpasterstwo młodzieżowe zaprosiło jakąś grupę. No jaką? No z kosmosu, z Marsa. Dzięki Michale za to uszczegółowienie, że to była grupa katolicka pod zwierzchnictwem i biskupa miejsca tam pewnie Lichenia i odpowiedzialny jest za to na pewno jakiś ksiądz lub kilku,
z imienia i nazwiska.
Nawet kilku księży, czyli żeby to nie było tak, że tu jakaś grupa wtargnęła do kościoła, bo jeszcze pomyślą, że to może od nas, nie? I zbezcześciła kościół. To była grupa katolicka z imprimaturem, która takie rzeczy wystawia, rozumiem, w innych parafiach, przy innych okazjach, że to nie był ich pierwszy raz, że ktoś to widział, ktoś to akceptował, żeby no, powstało właściwe tło, bo teraz Kościół próbuje się jakoś odżegnać od tego, nie? Że tu my nic nie winni, my nie wiedzieli i tu jakaś grupa przyjechała i coś zrobiła. Nie?
Też takie jest wrażenie po obejrzeniu tego drastycznego materiału. Ja przeglądałem sobie Twittera i nagle mi wyskoczył ten filmik, no obejrzałem i myślałem, kurczę, ktoś wtargnął do kościoła.
A, ja myślałem, że to jakaś taka...
Nawywijał i z tym w ogóle Kościół katolicki nie ma nic wspólnego. Ale tu się okazuje, że opiekę nad tym ośrodkiem sprawuje ksiądz Rafał Krause, proboszcz parafii świętej Doroty w Licheniu, czyli osoba, która, no powiedzmy, ma wpływ, ma władzę, też jest z jakiegoś nadania.
No, ponosi pełną odpowiedzialność za występ tej grupy. No.
Co ciekawe, jeżeli się czyta odnośnie grupy ELO i odnośnie samego księdza Rafała Krausego, no to próbowano do nich dojść, próbowano uzyskać jakieś informacje odnośnie tego performance'u, tego wystąpienia, ale obydwa te źródła milczą.
No tak, no to zresztą niedawnośmy mówili o tej debacie odwołanej w duszpasterstwie akademickim w Poznaniu z panem doktorem Terlikowskim, zostać czy odejść, czy uciekać z kościoła. No i też tam nie widzą potrzeby komentowania, nikt nie chce nic powiedzieć, woda, nabrali wody w usta i tak dalej. Także no to jest ich taka metoda, żeby przeczekać zainteresowanie, przeczekać skandal, nic nie powiedzieć, sprawa się rozejdzie po kościach.
Tak. Tutaj, jeżeli chodzi o, no, tak jak powiedziałem, grupa ELO i jej koordynator milczą, natomiast sam zainteresowany ksiądz, który prowadził jakby te rekolekcje, no to nas, no, przeprasza, w szczególności w prasie tam lokalnej. Tak samo Kuria Toruńska wyraża żal i zażenowanie i przeprasza, ale jakby nikt nie mówi, znaczy prawie nikt z tamtego środowiska, o tym, kto powinien ponieść za to odpowiedzialność i jak myślisz, kto?
No, najpierw chciałbym zadać pytanie, czy w ogóle ktoś powinien ponosić odpowiedzialność w takim, rozumiem, grubszym sensie, nie? No bo to jest sens taki, no podoba mi się, nie podoba, no nie podoba mi się, to wychodzę, przyłączam kanał, wychodzę z seansu, czy z kościoła, czy i tak dalej, nie? Czyli to jest tak zwana decyzja każdego z nas, czy się poddaje pewnemu jakiemuś spektaklowi, nabożeństwu i tak dalej, czy nie, nie? Każdy ma wolną wolę. I to jest, no, już jakaś decyzja, no bo jak zostaję, to w jakiś sposób popieram, nagradzam tych, którzy coś mi chcą pokazać. Jak wyłączam, no to, czy wychodzę, no to jest jakiś rodzaj kary, nie? I tu, no co do tego, to się zgadzam, no przecież jest wolność, każdy może sobie oglądać albo nie oglądać. Także myślę, że tu na tym poziomie powinniśmy zakończyć dyskusję, ale są dodatkowe elementy.
To się odbyło
właśnie
po prostu.
Po pierwsze, nie było to na zasadzie, że ktoś robi jakiś performance, spektakl czy rekolekcję, niech będzie, i kto chce, przychodzi. No bo wtedy, no to ja nic do niego nie mam. No, każdy przychodzi, wie do kogo, no i bierze za to odpowiedzialność. Ale tutaj, po pierwsze, mamy do czynienia z nieletnimi, o ile wiem. Nie,
to co szkoły takie, licealne.
I znaczy raczej już tacy, wiecie, podrośnięci, co oni już tam niejedno widzieli w internecie, także nie chcę z tego robić, no tu, że oni jakoś tam wielce zgorszeni, bo podejrzewam, że dużo gorsze rzeczy widzieli już nie raz i tak dalej. No, ale
podobnego zdania jest tutaj wicekurator.
No to zaraz jeszcze tylko dokończę, żeby to tło przedstawić, że no tacy niedorośli, ale no później nastolatkowie, powiedzmy. Czyli formalnie oni podlegają pod opiekę, teraz to się mówi pieczę, ale pod władzę rodzicielską, ja powiem, no tak to po staremu. I rodzice się zgodzili. No ale teraz, czy rodzice zrobili to dobrowolnie, czy pod presją, można powiedzieć, troszeczkę kościoła katolickiego i pod presją szkół, bo to rozumiem jest międzyszkolne jakieś wydarzenie. No i tu właśnie troszeczkę się zaczynają schody, bo ten performance, który się wielu nie podoba, został zrobiony w ramach praktycznie, powiem praktycznie, chociaż nieformalnie, takiego obowiązku uczestnictwa w tych rekolekcjach. On jest nieformalny, ale poważna presja ze strony kościoła katolickiego, hierarchów, proboszczów, różnych biskupów niekiedy, ale przede wszystkim też ze strony dyrekcji szkół jest wywierana. Nie? Po pierwsze, nie ma lekcji. Nie, no to jak ktoś nie chce iść na te rekolekcje, no to co ma robić? Nie wiem, na łąkę iść, krowy paść, no co ma robić, nie? Także już jest ta presja odwołania lekcji. Nie jest to coś, co się dzieje zwykle poza lekcjami, kto chce, to już tam sobie chodzi, tylko często w szkołach te wydarzenia kościelne, nie tylko rekolekcje, ale inne jakieś tam msze inauguracyjne, takie, śmakie, że po prostu Kościół katolicki jest uprzywilejowany i troszeczkę za pomocą presji presji społecznej, presji tam księdza, no ale to powiedzmy, żeby jeszcze można zaakceptować, no tak mają, ale władze szkolne, nie? Władze państwowej, czyli także finansowanej przez protestantów, ateistów i tak dalej, szkoły, no zmuszają na różne sposoby. Lekcje religii wkładają w środek, nie? Najpierw miało być na początku albo na końcu, no to wtedy wow, protestanci mają fajnie.
Z własnego doświadczenia, prawda?
Tak, tak, no przecież to wszystko ćwiczyłem, kiedy wchodziły te przymusowe religie do szkół, to obiecywali, że będzie to na pierwszej albo ostatniej lekcji. Mówię, dobra, to mnie to nie obchodzi, dzieci będą mogły sobie później pójść do szkoły, rób ta co chce, ta se tam na tych waszych sabatach, nie? Ale potem, po pierwszym roku, zaraz zaczęli to już kombinować i te lekcje religii były w środku, no i teraz dziecko albo samo ma łazić i wszyscy będą widzieć, o, nie poszedł na religię, jakieś mogą być szykany, niebezpieczeństwo, bo jest dziecko bez opieki, tam się mówi o tej świetlicy, ale to tam guzik warte i tak dalej, nie? No, tu wiele mógłbym mówić, ale to tylko zasygnalizuje temat, że została presja przez państwową, świecką szkołę wywierana na ludzi, żeby uczestniczyć. No i w czasie tych rekolekcji też robią właśnie wolne. Nauczycieli zmuszają, żeby tam prowadzili lekcje, znaczy dzieci do kościoła, nie? W naszym kościele był taki przypadek, że ksiądz pobił jedną z naszych sióstr w Chrystusie, która była nauczycielką, tu w Lubartowie się działo, pod Lublinem. Nauczycielka, protestantka, nie mająca tu, wiecie, żadnych tam związków z katolicyzmem, została no, przez dyrekcję szkoły w Lubartowie, to policjalna, znaczy podstawówkowa szkoła, czyli już taka młodzież trochę starsza, żeby zaprowadzić dzieci do kościoła tam na jakieś nabożeństwo. Nie? No to ona chcąc, nie chcąc, no dobra, no to już poszła i zaprowadziła. Nie było to daleko. Ale ksiądz był porywczy i on kazał tym, zakazał dzieciom coś tam używania komórek czy czegoś na terenie kościelnym. Czyli nie tylko na samym terenie wnętrza kościoła, ale też i ten plac przykościelny. No ona, ta nauczycielka, dodam, wyglądała młodo, no bo to młoda dziewczyna tuż po studiach, miała 20 tam, nie wiem, 6 lat i tak dalej, czy jakoś tak. No zaprowadziła tę klasę, oni sobie tam siedzą w tej klasie, oni, znaczy w tym kościele, on im tam coś odprawia, czy ksiądz wikary, a ona sobie siedzi gdzieś na murku tam na zewnątrz i coś czy pisze w tym, czy wyjęła komórkę, nagle ktoś ją w łeb. Normalnie w łeb jakimś tam zeszytem czy czymś zaczyna jej wyrywać tą komórkę, zabierać, wrzeszczy na nią i tak dalej. Mówi, co, o co chodzi? Chyba nawet on, nie wiem, czy nie był po cywilnemu, już tego nie pamiętam, tych szczegółów. I tam wydziera się na nią, tak wiecie, dość jak na tym filmie trochę. Także to był spektakl autentyczny. Ona mówi, że jest nauczycielką. Jak ty nauczycielka? I tam, wiesz, siłowo się z nią rozprawia. No oczywiście zawiadomiła policję. Wyobraźcie sobie, że policja nie umiała zlokalizować proboszcza tej parafii. Policja w Lubartowie, prokuratura. No oczywiście sprawę zamietli pod dywan, także komedia. To w miesięczniku Idź pod prąd gdzieś tam z lat 2000 ileś możecie znaleźć sobie pełną relację z tego, jakie tam śmieszne rzeczy robiła prokuratura, żeby tylko tego księdza nie skazać za napaść na no, urzędnika państwowego przecież, nie? Także to wam pokazuje, jakie naciski są, żeby właśnie zaganiać do kościoła młodzież wszelaką. I te rekolekcje, podejrzewam, że były na tej samej zasadzie, pewnej presji. Dlatego ta młodzież tam była niekoniecznie dobrowolnie. Bo jeśli byłaby dobrowolnie, jeśli rodzice by wiedzieli, na co ich tam puszczają i tego, nic mi do tego. A tutaj, że tak powiem, państwo polskie bierze współodpowiedzialność za to, co się tam wyprawiało.
Drodzy widzowie, zanim zadam następne pytanie, no to przerwa na sondę. Sonda brzmi, rekolekcje w Toruniu to sprawa A dla prokuratury, artykuł 196, pod rozwagę dla rodziców, to drugi punkt, trzeci, niewarta uwagi i czwarte inaczej. No bo też jak ja czytałem te wszystkie artykuły, no to tam pojawiają się często przykłady z lat poprzednich, ubiegłych odnośnie rekolekcji, jak one wyglądają i na innych parafiach, i to się zgadza z tym, co ty tutaj przed chwilą powiedziałeś, o tej formie jakby zblatowania państwa z Kościołem i możliwości Kościoła na wywieranie wpływu na młodzieży. I teraz mamy tą sytuację, która jest bardzo głośna, którą komentują wszyscy w kraju, która zbulwersowała też wszystkich w naszym kraju, zarówno księży, jak i rodziców, uczniów, też nauczycieli, i teraz pytanie, czy do tego będzie dalej dochodzić, czy to nagle zostanie ucięte, czy już Kościół katolicki pod tym względem przestaje być taką świętą krową.
No właśnie, tu jeszcze tego aspektu nie poruszyliśmy, że kiedy by to się stało parę lat temu, tak jak no gdzieś powiedzmy to około, ta historia, którą opowiadałem, że ksiądz pobił nauczycielkę, protestantkę na terenie kościoła i prokuratura nie widziała, nie umiała go nawet znaleźć, nie umiała parafii znaleźć. Tam są dwie parafie, a prokuratura szukała na tej drugiej akurat. Także takie jaja, możecie sobie
jak
poczytać.
Jak w kreskówce uciekał z jednego.
No właśnie. Także no taka historia... Wtedy się zdarzyło, i zobaczcie, żadne medium, mimo że myśmy to opisali, powiadomili też media o tym, to żadne medium nie odważyło się wtedy no, napisać o tym skandalu na parafii w Lubartowie. A teraz wahadło historii się odwróciło, bo jeszcze 15-20 lat temu to co, kto był zły? No, były złe wszystkie sekty, jak to oni nazywali, czyli kościoły protestanckie. I był tam ośrodek jakiegoś tam monitorowania tych sekt, czy coś takiego. Oczywiście katolickie to były ośrodki. Policja ostrzegała przed wakacjami, że oto sekty będą was nagabywać, będą chcieli, żeby tam rozmawiać o Biblii, czy coś takiego, nie? Taka była nagonka. Może nie, widzowie starsi to pamiętają, młodsi w ogóle nie wiedzą, ale to się w ramach państwa polskiego działo. To i w telewizjach tych publicznych, licznych i tak dalej. Policja miała tam też jakieś takie pogadanki ochrony przed sektami i tak dalej. Przed pedofilami nie było. Mówię o pedofilach w sutannach. Nie, nie było, że dzieci katolickie, ministranci są gwałceni na ogromną skalę w Polsce. To o tym nie było ani słowa. Teraz sytuacja się zmieniła. No i teraz tak myślę, że to trzeba wziąć pod uwagę mocno, że ta sprawa, ona no, nie jest, jakby to powiedzieć, jakiegoś wielkiego kalibru, nie? Mówiąc tak obiektywnie, ale jest czas szukania, no, gdzie by katolickiemu kościołowi przyłożyć. Nie? Ze względu na to, że mówię, to wahadło historii się przekręciło w drugą stronę. Wcześniej Kościół był bezkarny, wcześniej to się straszyło protestantami, sektami, wcześniej to Kościół mógł gwałcić, bić i robić co chcieć i praktycznie żaden dziennikarz nie miał odwagi nawet, że tak powiem, pary z gęby puścić. Nie? Teraz od paru lat sytuacja się diametralnie zmieniła i zmienia. Zmieniła i zmienia. I tu dla nas uwaga, żeby sądzić tak, jak Jezus nakazał. W Ewangelii Jana mamy taki nakaz Jezusa. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Nie? Dlatego trzeba ten kontekst wziąć pod uwagę, że dzisiaj się szuka takich sposobów, żeby przywalić Kościołowi katolickiemu. I myślę, że ta afera czy sprawa z Torunia jest nadmiernie rozdmuchana. Jest nadmiernie rozdmuchana. Nie? I z różnych powodów mógłbym to tam uzasadniać, ale myślę, że ona jest dlatego tak nagłośniona, że jest teraz taki czas nagonki na Kościół katolicki. Oczywiście w większości za sprawy słuszne, ale uwaga, trzeba pamiętać, żeby nie poddać się temu, mówię do tych, którzy mają dystans do Kościoła katolickiego, czy nawet jakąś niechęć, żeby nie poddać się takiemu amokowi krytykowania Kościół za wszystko. Za to, na co zasłużył, krytykujmy go, ale kiedy jest nagonka, no to absolutnie się do niej nie przyłączajmy, a nawet niekiedy trzeba stanąć w obronie Kościoła w takich sytuacjach.
Tutaj spływają komentarze naszych widzów. Anna K. Dzień dobry. Ja napisałam oświadczenie, że dziecko może iść do domu podczas rekolekcji. Miałam wybór do biblioteki lub do domu. tutaj...
No chodzi właśnie o te lekcje religii w trakcie. Tak, oczywiście, tylko że no to, wiecie, utrudnia życie. Ja to samo zrobiłem, ale no to wydłużało ten czas, kiedy dziecko jest poza domem. No i dziecko wtedy przez tę godzinę jest praktycznie bez opieki i jest napiętnowane, bo to wszyscy widzą, nie? Teraz no to tam już, wiecie, są szkoły, gdzie tylko 30% chodzi na religię, no to tam nie są napiętnowane, ale kiedy moje dzieci chodziły na religię, to często było tak, że tylko jedna osoba w klasie, a niekiedy w danym cyklu klas, które były w szkole, że to w całej szkole była jedna osoba. No to rozumiecie państwo, że taka sytuacja no, gdzieś u dzieci zacznie wyzwalać jakąś agresję, jakąś chęć napiętnowania, zmuszenia. No, tu jeszcze niekiedy czy tak katolicy rodzice podsycali takie nienawistne zachowanie, czy katecheci no, mówili, no to wytłumaczcie mu, żeby on tam zaczął chodzić na te religie, czy coś takiego. Także tego typu sytuacje kryminalne już się też zdarzały.
No,
i do dzisiaj się zdarzają. Ja słyszałem dzisiaj tutaj za Wisłą niedaleko sytuację właśnie kryminalne, gdzie katechetka rozpoczyna hejt na protestantkę i całą szkołę podburza przeciwko dziewczynie jednej. Nie? Także to się, wiecie, tu się nic nie zmieniło.
Ja też pamiętam ze swoich szkolnych doświadczeń, że kiedy miałem wątpliwości i pytania wobec księdza, no to zazwyczaj nie uzyskiwałem odpowiedzi od niego, tylko byłem właśnie napiętnowany. Chociaż byłem katolikiem, ale po prostu dociekliwym.
Ale nie wolno pytać. Ty nie wiesz? Róg i po szwam. To jest jedno z pryncypiów tej religii, no antychrześcijańskiej, no ale no, Polacy się temu poddają. No toż my próbujemy, że tak powiem, troszeczkę pokazać inną perspektywę już od wielu, wielu lat.
No w takim razie, no bo mamy ludzi, którzy zorganizowali to, ludzi, którzy spędzili z pomocą, jakby z pozwoleniem i kuratorium i naciskiem państwowym te dzieci i mamy też rodziców. I kto twoim zdaniem z tych trzech jakby postaci ma największy wpływ na to, czy mają iść na te zajęcia, czy nie mają iść na te zajęcia? Czy to jest dobrze, czy źle?
Oczywiście największy wpływ ma państwo. Bo to ono się zgodziło, żeby Kościołowi katolickiemu, bo niby to dotyczy tam wszystkich kościołów, ale de facto to w praktyce jest uprzywilejowanie tylko Kościoła rzymskokatolickiego, bo tylko on ma takie nasycenie ludzi, takie wpływy i tak dalej, już nie chcę w to mówić. Także państwo polskie, tu Lewica, SLD podpisała konkordat w osobie towarzysza tego jakąś tam Kwaśniewskiego, nie? Także przypomnijcie Lewicy, że to ona dała te przywileje Kościołowi rzymskokatolickiemu. Dzisiaj tam nie będą się o tym chwalić, ale ja bym chciał, żeby ludzie wiedzieli, jak było. Najpierw się dogadali ze zbrodniarzami, biskupi ze zbrodniarzami komunistycznymi, a potem postkomunistów dalej wspierali. Tu Jan Paweł II wspierał Kwaśnego, żeby został prezydentem, no a ten się odwdzięczył konkordatem. No, także to jest katokomuna. Ona dalej ma ogromne wpływy w Polsce, to dopiero teraz społeczeństwo się powoli wybudza z tego, z tej nocy ciemnej, z zabobonu i zaczyna iść no jeszcze, można powiedzieć, troszeczkę chaotycznie, nie wiedząc gdzie, ale idzie ku wolności. Tak to opisuję, dlatego też taką grupę uruchomiliśmy na Facebooku Idziemy po wolność, gdzie właśnie chcemy sobie nawzajem dodawać otuchy w tej drodze i w tych poszukiwaniach. Oczywiście będziemy się różnić, będziemy też różne aspekty tej wolności dla każdego z nas będą ważniejsze lub mniej ważne. Na przykład dla jednych jest tam wolność ekonomiczna. Ona jest bardzo ważna, ale tu był sędzia z Teksasu i jasno mówił, że fundamentem nie jest wolność ekonomiczna, tylko jeszcze niżej jest wolność myślenia, a ona się objawia w wolności słowa i religii, nie? Które są ze sobą ściśle związane. Także dla mnie ta wolność słowa i religii jest kluczowa. Już jak będziemy mieć wolność słowa i religii, to reszta pójdzie dalej. Nie? To już jest oczywista oczywistość. Nie? Dlatego tak ważny jest ten mój proces, który ma się odbyć. Już kolejna tam rozprawa apelacyjna 13 kwietnia. Przypominam i zapraszam na tę rozprawę. Będziemy tam też i modlić się, i myślę, że jakieś zrobimy, jakieś spotkanie takie przy tej okazji. Też wiem, że dużo ludzi planuje przyjazd, także kto by chciał, to kontaktujcie się z nami, bo to jest sprawa, można powiedzieć, pierwsza od 500 lat, nie? Od kiedy istnieje protestantyzm, reformacja, to pierwsza sprawa w historii Polski, że pastor jest przed sądem ciągany przez prokuratora i jakichś tam oskarżycieli, jakichś tam pokrzywdzonych, że krytykuje dogmaty katolickie. Nie? Oczywiście mi tam przywalili jeszcze przeróżnych innych, że chce wojnę z Koreą Północną rozpocząć, czy tam coś jeszcze. No ale wiadomo, że główną osią tego procesu jest to, co ja mówię o Kościele katolickim. Zresztą ci oskarżyciele nie ukrywali tego, że no, chcą dla mnie więzienia, tak jak w czasach inkwizycji, żebym się nawrócił na wiarę katolicką. No naprawdę, oni to powiedzieli przed sądem, co tu, no tak, nie wolno tak mówić.
To udokumentowane na filmiku.
No tak, także wiesz, sędzia powiedział, że to są bardzo tacy pobożni katolicy i on ich też popiera i nie wolno tak Kojeckiemu mówić. No ja mówię, no tam toż może troszkę jednak, może by do konstytucji się odwołać. Już nie mówię do prawa naturalnego, czy wolności, które nam dał Bóg, no ale nawet w konstytucji mamy wolność słowa, noż tam konstytucja konstytucją, a sąd sądem. No ale zobaczymy, jest teraz wyższa instancja, no, mądrzejszy sędzia, no zobaczymy, co tam się będzie działo. Także tu państwo polskie, dając Kościołowi katolickiemu taką uprzywilejowaną pozycję i praktycznie prześladując, dyskryminując protestantów czy inne mniejsze grupy wyznaniowe, doprowadziło do tej sytuacji, o której teraz cała Polska mówi. Także to państwo polskie, państwo III RP, ten sojusz biskupów z komunistami jest odpowiedzialny za tą sytuację. To oni dali Kościołowi katolickiemu taki rząd dusz w Polsce. To oni konserwują ten system wpływu Kościoła na szkoły. Praktycznie monopolu katolickiego w szkołach publicznych. No i teraz mają pasztet.
Przypomnijmy, że właśnie za kadencji prezydenta Kwaśniewskiego doszło do podpisania kordon kongregatu, ale teraz jakby linia polityczna idzie tym samym nurtem, no bo też mamy zblatowanie Kościoła katolickiego i to na sztywno z państwem polskim. I też jak wywołałeś Magdalenkę i Okrągły Stół, no to spojrzeć wystarczy na polską scenę polityczną, by zobaczyć, że wszyscy wpływowi politycy wywodzą stamtąd się właśnie stamtąd.
Dlatego mówię, mamy kato komunę, czyli Okrągły Stół. Ale jeszcze wracając do tej odpowiedzialności, to na drugim miejscu, tu państwo polskie już mniej więcejśmy opisali, na drugim miejscu uznałbym za winnych rodziców. Mhm. Zobaczcie, że nie mówię, że Kościół jest winien. Cały czas przypominam katolikom, żebyście wzięli to pod uwagę, że ja mówię, winne jest państwo polskie, która dała Kościołowi takie możliwości, takie uprzywilejowanie, takie okazje do dyskryminowania innych wyznań i niewierzących, ateistów, agnostyków i tak dalej. I rodzice, którzy zaufali bezkrytycznie Kościołowi katolickiemu. Przecież tak samo jak mamy ogromną ilość tych skandali pedofilskich, to zwykle rodzice ufają księdzu lub zakonnicy, lub jednym i drugim. I posyłają w ministranty swoje dziecko, przyjmują do domu księdza i zostawiają sam na sam dziecko z zboczeńcem, nie? Także to rodzice, nadmierne zaufanie do Kościoła, no, żywią i to jest tego, że tak powiem, przyczyna. Nie? Że oni traktują tych ludzi Kościoła i samą instytucję, to już nasi goście, profesor Polak o tym bardzo mocno też mówił, ale też pani Karoń Ostrowska, pani doktor o tym mówili, że tu jest deifikacja czy Jana Pawła II, czy Kościoła i ludzie stosunek do Boga przenoszą na stosunek do księdza. No przecież to jest tylko człowiek. A to jest tylko człowiek, czyli do każdego człowieka stosujemy zasadę ograniczonego zaufania, czyli go sprawdzamy, nie? Jak już zostanie ten ksiądz z dzieckiem, to co 5 minut, a może herbatkę księdzu, nie? I co się tam dzieje?
Pawlaka.
No to tak by trzeba właśnie zrobić, nie? Albo w ogóle nie zostawiać, zostawić otwarte drzwi i siedzieć sobie w sąsiednim pokoju, jeśli tam no, chce porozmawiać sam na sam z jakimś nastolatkiem, proszę bardzo. Absolutnie to puszczanie zaufanie, wiecie, do ministranta, na ministranta, no to to jest bardzo wielkie ryzyko i tu no, głupota rodziców jest ogromna, że w ten sposób oddają swoje dzieci niewinne w szpony. Tu akurat Licheń wymieniłeś. No tam przecież była taka chyba dziewczynka, która no tak jakoś no, religijnie wychowana i w takim uniesieniu swoje oszczędności ze skarbonki na budowę tego sanktuarium przekazała, no i w nagrodę pojechała tam na wycieczkę i ksiądz ją gwałcił właśnie w pokoju. No ta, no to przecież co, ja wam opowiadam tylko filmy, które cała Polska mogła opowiedzieć. To jest właśnie ten, którego odpiłowali od Jana Pawła II. Przecież to ten pedofil, gwałciciel dziewczynek, tam w Licheniu, w tym sanktuarium, stąd ta właśnie grupa też tam stamtąd pochodzi, to jak to wyszło na jaw, to go wzięli gumówką i odcięli od pomnika Jana Pawła II.
Kulski no. Chyba.
Słucham?
Chyba Makulski.
Jakiś tam pies go, wiesz, nie chcę nawet tego nazwiska wymieniać, bo to wstyd i hańba. To wiecie, no to, szkoda gadać, nie? To dobra, wróćmy.
Czyli
do
państwo
i rodzice. Państwo i rodzice.
Rodzice, którzy się nie interesują po prostu.
No, zaufali Kościołowi. Ja nie wiem, czy oni się tam interesują, to aż takiego wniosku nie wysnuwam, tylko ci rodzice zaufali Kościołowi, że oddają młodzież w dobre ręce. No to teraz wypijcie to piwo, coście sobie naważyli.
Tutaj jeszcze z czatu Dariusz Rysak. Zgadzam się, pastorze, rodzice wysyłają gdzieś dzieci, nie wiedząc, czego tak naprawdę się dzieci uczą.
A, no i co tam się dzieje i tak dalej. No a teraz przejdźmy do tej odpowiedzialności Kościoła. Nie?
Bo tutaj są głosy i to osoby, która była u nas na łączach, czyli doktora księdza Kobylińskiego.
Ksiądz profesor.
Przepraszam bardzo, księdze profesorze. Który no, w wywiadzie mówi coś takiego. Specyfiką skandalu w Toruniu jest przemoc, sadyzm i widoczne cechy pornografii. Praktykowanie tego wszystkiego w miejscu świętym jest samo w sobie profanacją, ale dochodzi jeszcze aspekt czysto prawny. W kodeksie karnym mamy artykuł 196, który mówi o obrazie uczuć religijnych i to należy tak traktować, jako znieważenie miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Jako katolik czuję się do żywego dotknięty tym bluźnierczym spektaklem. Mówiliśmy o twoim procesie, właśnie też z artykułu 196, a teraz mamy tutaj wypowiedź profesora Kobylińskiego. No, który by chciał sądzić właśnie księży.
Rzadki przypadek, że się absolutnie nie zgadzam z księdzem profesorem. Może kiedyś przyjdzie wymienić argumenty w naszej telewizji, no ale na razie bazujemy na tym, co ksiądz profesor powiedział. No, myślę, że o wiele większym skandalem jest ciąganie po sądach pastora protestanckiego za krytykę dogmatów katolickich niż występ katolickiej grupy w katolickim kościele za zgodą katolickiego biskupa dla katolickich dzieci, których rodzice tam wysłali i jeszcze na polecenie dyrektora szkoły, nie? Że tu wszystko lege artis pasuje. Nie? To i biskup jeden i drugi no, powinni znać. I biskup miejsca tamtego Lichenia i tak dalej i czy tam szef jakiś ichniejszy, czy biskup miejsca w Toruniu, no powinni znać, co katolickiej młodzieży oficjalnie, bo to rekolekcje nie w jednej szkole, tylko wszystkie szkoły tam
tak,
zebrano.
Tak, tam ponad kilka tysięcy.
No to
uczniów.
Wiecie, jeśli biskup tego osobiście nie przejrzał, no to po prostu to jest olewus, a nie żaden biskup, nie? Ma w dupie, za przeproszeniem, to co się młodzieży mówi, nie wiem, pojechał na polowanie, czy pojechał do tej, tam niedaleko ma do tego, no co ma pałac, tam w jakiejś Bóbrce, czy gdzieś, no tego Piusa takiego znanego, znaczy Pius to takie imię katolickie znane, papieże często sobie, a ten tak przyjął taką ksywkę. No już, tam, wiecie, może pojechali na polowanie, albo zapić, czy tam
albo
zakąsić,
na
może na rybki, a tu niech się dzieje tam, co chce na tych rekolekcjach, także to jest biskup, to trzeba by wziąć, tu najbardziej winny jest biskup.
Nie? No jaki kram, nie jaki pan,
jaki
taki
pan
kram.
Taki kram, no. Jego cyrk i tak
jego
dalej.
No,
to różne przysłowia są w Polsce. Na to możemy jeszcze
ryba kilka... psuje się od głowy.
No właśnie, nie. W każdym razie, no tu nie wiem przeciwko komu ksiądz profesor kieruje te oskarżenia. Czyli kto ma pójść do więzienia za... Bo to jest paragraf, wiecie,
no
ja
z
odpowiadam...
Z tym ciągiem, no to papież.
Z tego paragrafu, no to jest zagrożony 2 latami więzienia. Mhm. Nie? I tam i prokurator, i ci katolicy świętojańscy, oni chcą, żeby żebym ja poszedł do więzienia i myślą, że wtedy się nawrócę na wiarę katolicką. I oni to mówią normalnie, ale to jest piękne. No ale dobra. Nie wiem, gdzie, kogo chce ksiądz profesor wsadzić do więzienia. Czy tych, tę młodzież, która aktorami była, czy reżysera tego przedstawienia, czyli kogoś z zakonu, znaczy nie z zakonu, z tego tam centrum, nie wiem, bałwochwalstwa, no ja to nazywam, ale to jakoś tam po katolicku się inaczej pewnie
no organizatorem
nazywa.
Jest ksiądz Mariusz Piotr Wojnowski.
Już tam, ale nie mówię o tym, kto nadzoruje tę grupę w Licheniu.
A w Licheniu.
To wymieniłeś tam jakiegoś księdza, no to czy on ma pójść do więzienia?
Księdza K.
Ksiądz K, już może będzie jako oskarżony, nie? Czy no, księża, którzy zaprosili tę grupę, nie? Także no, tu by trzeba sprecyzować, bo brakuje mi. No, jest armata wyciągnięta, że tu prokurator, karne postępowanie, więzienie ewentualnie w tle. No a tu no, nie wiem, kto jest widokiem, znaczy kto jest tym winowajcą, mówię, bo chyba tych aktorów, no to ksiądz by nie chciał wsadzać do więzienia za jakieś tam obrazy, no bo oni... Ksiądz kazał, no to oni zrobili ten performance. To przecież ksiądz im kazał przecież tam wystąpić, nie?
W ostatniej minucie nie zmienili po prostu wszystkiego.
No tak, to przecież to wszystko było z góry wiadome i tak dalej. No i teraz pytanie, czy panie, znaczy drogi księże profesorze, czy teraz za obrazę uczuć religijnych w Kościele katolickim mają odpowiadać księża i biskupi? No bo chyba nie ci biedni aktorzy z tej grupki teatralnej.
Bo teraz mnie naszła taka paskudna myśl, że skoro nie skazują za pedofilię, to może za obrazy uczuć religijne.
Ale to już by było nieźle, nie? No bo pastora chcą skazać za to, że krytykuje dogmaty katolickie, to powiedzmy, że jest jeszcze jakaś logika, nie? No ale księdza, który odprawia rekolekcje i zaprosił jako element tych rekolekcji, żeby tam podgrzać trochę nastroje, trochę sensacji, zainteresowanie młodzieży, czy jakie tam miał motywacje, to księdza teraz mamy wsadzić do więzienia za obrazę uczuć religijnych w kościele? No ludzie, no to jakoś ja jednak bym wyrzucił do kosza ten durny paragraf 196, bo dochodzimy do jakiegoś schiza tutaj niezłego. A wracając do tego oburzenia, nie? Myślę, że ksiądz profesor tu absolutnie przesadził z tym oburzeniem, że tu jakieś świętokradztwo i tak dalej i różne takie rzeczy zostały zrobione. Po pierwsze, jest to sztuka katolicka i zapewne, bo wszyscy się bulwersują tylko tą sceną przemocy
językiem,
ale tak jak staram się, tak jak powiedziałem, nakaz Jezusa jest sądźcie nie z pozoru, tylko sprawiedliwie, to rozumiem, że zamysłem tych twórców i księży, którzy na to się zgodzili i biskupa, nie wiem, czy on tam wiedział, czy nie wiedział, ale to już mnie nie interesuje, było to, żeby pokazać młodzieży jakieś konteksty życia, w którym oni mogą się znaleźć, już się znaleźli albo niebawem mogą się znaleźć, gdzie dotknie ich grzeszność natury człowieka. Nie? To mówiliśmy na początku od no celu
ten
rekolekcji.
Ten performance chyba nosi nawet nazwę Złota Klatka.
No coś ja tak rozumiem, no mówię, nie żeby nie było, że ja popieram ich, nie? Ale gdzież tu z prokuratorem? Gdzie z paragrafami? No chcieli dobrze. Chcieli dobrze. Chcieli przykuć uwagę, chcieli pokazać paskudztwo grzechu, chcieli potem, rozumiem, pokazać rozwiązanie, czyli żeby pójść do komunii. Nie? No rozwiązanie według mnie głupie, no ale przecież katolicy mają prawo wskazywać i głupie rozwiązania, no to nie moja rzecz. Ja mówię, chcesz obmycia ze swoich grzechów? Chcesz pozbyć się grzesznej natury? Przyjdź osobiście do Jezusa Chrystusa, a nie do kościoła i opłatka, no. No oni tam trochę inaczej widzą, ale mają wolność. Nic mi do tego. Rozumiecie, nie? My mówimy, że tylko Chrystus osobiście odpuszcza grzechy, a oni mówią, że ksiądz w konfesjonale, no. I wiesz se, w co chcesz, no. Twoja wolność, nie? Także absolutnie nie winiłbym tych ludzi, bo oni nie zrobili tu w tym całej tej obrazie, to jeszcze musi być chęć celowego jakiegoś tam, nie? Czyli takie, oni robili to w dobrej wierze. Księże profesorze, nie można ich karać i straszyć prokuratorem i paragrafami, bo oni nie przyszli tego kościoła tam znieważać ani i tak dalej. No ktoś powie, że kazali wyjąć tam opłatek, znaczy tak oni to nazywają najświętszy sakrament, nie? Że wynieść z kościoła. No ale ksiądz się zgodził, no to księdza wina, nie? Nie ich.
Patrzcie, mamy komentarz, nie rozumiem, co za problem, żeby oskarżyć księdza o obrazy uczuć religijnych.
No problem, że on odprawia w tym kościele. Nie? To jest dla mnie problem, że teraz, no to ksiądz, jak teraz ksiądz na przykład odprawi tyłem do ołtarza, to przyjdą ci lefewryści, nie? Czyli ci, którzy mówią, że dupa, że jak on się odwrócił krzyżem, powiedzmy, znaczy krzyżem mówię o, wiecie, tym, no, kręgosłupie, nie? Bo już nie powiem dupie, nie? No to jak on się krzyżem do ołtarza odwrócił, to obraża Boga. No i co? I będziemy sobie takie jaja robić? Będziemy sobie takie procesy? Będziemy zapychać wymiar sprawiedliwości, co się komu w głowie uroiło?
Podobny komentarz.
Dla mnie obrazą jest msza. Ale czy myślicie, że powinienem lecieć teraz do prokuratury i którego księdza podać? Przecież to jest bluźnierstwo przeciwko Chrystusowi. Chrystus raz na zawsze na krzyżu Golgoty umarł. A oni mówią, że oni teraz, Wyszyński mówi, że on rozkazuje Bogu, Chrystus przychodzi i tam się u nich składa na ofierze. To wczoraj mieliśmy rozmowę, dobrze mówię, wczoraj z księdzem Arsenio, byłym już tak, dzisiaj wczoraj. Z Brazylii, no super.
Wspaniały materiał.
I on, jak, bo myślał o tym, jak wykupić swojego ojca z czyśćca, nie? Tragiczna historia, możecie sobie przeczytać. Myślał, no jestem księdzem, będę miał mszę prymicyjną, nie? No to oferuję ją właśnie za duszę ojca, który wcierpi pewnie w czyśćcu, nie? A potem się dowiedział, że żeby wypuścić, to są jakieś tam msze gregoriańskie, 30 trzeba. I zaczął myśleć, ty, zaraz, Jezus na krzyżu raz umarł. Czytam w liście do Hebrajczyków, raz na zawsze zgładzone wszystkie grzechy, ofiara zapłacona. A oni mówią, że 30. Mówią, że to ta sama ofiara, co na krzyżu, a mówią, że tu 30, a tam raz wystarczył. I zaczął myśleć. Zaczął czytać Biblię jeszcze głębiej, pod tym kątem. No jak się to skończyło, no to wiecie. Znaczy, domyślacie się.
Ogólnie komentarz do całego wydarzenia dała też pani wicekurator oświaty z Kujawsko-Pomorskiego, pani Maria Mazurkiewicz. My wybraliśmy fragment dość krótki z tej 5-minutowej wypowiedzi i byś się za chwilę do tego odniósł. Zatem ja poproszę, reżyserko, puść nam to, co mamy.
Mogę wypowiedzieć się jako ja, jako Maria Mazurkiewicz. Ja nie widzę w tym nic złego. Świat jest zły i nie można udawać, że jest inny. Wiele osób chciałoby widzieć Kościół jako taki cukierkowy, aniołki ubrane na różowo, ze złożonymi rączkami, główką przechylono na lewe ramię. Tylko to nie jest rzeczywisty Kościół. Rzeczywisty Kościół to jest Kościół, który się składa z ludzi ułomnych i pomaga im się w tej ułomności pozbierać.
A czy udział tam małych dzieci, młodych naprawdę, bo to są pierwsza liceum, tak? Chyba były również dzieciaki, tak? Te dzieci po prostu nie widziały do tej pory takich scen. Czy musiały je zobaczyć w kościele?
Obawiam się, że dzieci widziały dużo gorsze sceny. Niestety żyjemy w pewnej bańce, wydmuszce. Jeżeli myślimy, że uczniowie 14-15-letni nie mają świadomości tego, jak drastyczny jest świat. Niestety uczniowie żyją w świecie internetu, często pod bokiem rodziców. Rodzice nie kontrolują tego, co w internecie oglądają ich dzieci. Nie mają na to wpływu. Zresztą niedawna sytuacja z dzieckiem 11-letnim, które nie udźwignęło tego, co działo się w internecie, świadczy o tym, że ten próg dostępu do brutalności tego świata niestety znacznie się obniżył. I myślę, że ważniejsze jest to, by nie udawać przed dziećmi, że świat nie jest brutalny, ale by uczyć, jak z brutalnością tego świata sobie radzić.
Wracamy po tym krótkim materiale. Pawle, moje pytanie brzmi, bo tutaj pani wiceprokurator mówi głównie o odpowiedzialności.
Kurator. Jeszcze nie prokurator? Nie,
przepraszam, moja pomyłka. Pani wicekurator, dobrze trzymasz mnie tutaj. Jakby może nie oskarża, ale wskazuje na winowajców bardziej jako stronę rodzicielską, że po prostu te filmy drastyczne, które są w naszym, które są dostępne naszej w internecie, kulturze. W naszej kulturze, no to no wpływają na te dzieci i tak naprawdę podczas tego wystąpienia oni nie zobaczyli nic tak naprawdę, czego wcześniej nie widzieli.
Można się zgadzać z panią wicekurator bądź nie, ale ja bym nie chciał, żeby ona decydowała o moim dziecku. Tylko tyle. Rozumiecie, ona ma poglądy ze znaczną częścią, no trudno się nie zgodzić, co pani wicekurator mówiła, ale to jest taka definicja, znaczy taka postawa urawniłowki. Nie? Że powiedzmy 90% dzieci już to zło widziało w dużo większych dawkach, to dajmy wszystkim. No ale teraz skrzywdzimy 10%. niech będzie skrzywdzimy 5%. Niech będzie jedno dziecko, które tam było i takiego czegoś nie widziało, no to ja nie chcę, żeby kurator, wice, czy naczelny, czy minister edukacji, jakiś Czarnek, czy Giertych wcześniej, żeby mi decydowali, co ma moje dziecko oglądać lub czego ma nie oglądać, nie? Dlatego tu mój sprzeciw. Nie jej tam merytoryczne wywody, że świat jest zły, że Kościół nie jest cukierkowy, no bo o tym byśmy sobie mogli dyskutować, ale dobra, zajmij się swoimi dziećmi, a zostaw moje w spokoju. I tyle. I tyle w temacie. Zobaczcie, jak świat byłby prosty, gdybyśmy szli za Bożymi zasadami i nie tworzyli socjalizmów, bo edukacja, przymusowa edukacja państwowa jest wytworem socjalizmu, nie chrześcijaństwa. Chrześcijanie zakładali szkoły, ale to były dobrowolne, często elitarne szkoły. A socjaliści mówią, a teraz wszystkich przymusimy do szkoły. I my ustalimy, co macie w tej szkole widzieć, co macie nie, czego macie nie widzieć, czego macie się uczyć, jak macie się, kto was ma uczyć i tak dalej. Polecam wam z podwórka amerykańskiego film Bóg nie umarł 4. Bóg nie umarł 4 na CDA z polskimi już napisami lub lektorem jest dostępny. To właśnie dotyczy tego tematu Idziemy po wolność. Grupa na Facebooku, też zapraszam. Tam dowiedziałem się o tym filmie i parę dni temu obejrzałem. Pani wicekurator, spokojnie, możemy podyskutować. Ma pani część poglądów słusznych, absolutnie, ale ja nie zgadzam się, żeby pani poglądy decydowały o moich dzieciach. Bo o ile mówię, może i większość dzieci nie była tym zbulwersowana, ale część na pewno była. Ale też... część na pewno była i to państwo polskie i pani bezpośrednio wicekurator, za to ponosicie odpowiedzialność. Tak, jeśli już kogoś za tego, to ich.
Bo nacisk był po prostu z kuratorium, czy też z Ministerstwa Oświaty właśnie, żeby posyłać te dzieci. I to się nie wydarzyło bez wiedzy nikogo, tylko za przyzwoleniem.
No dlatego pytają i o głos, i opinie, oni się jakoś tu bronią i tak dalej. Rodzice, którzy się poczuli, że ich dzieci zostały tu w jakiś sposób narażone czy na stres, czy na niepotrzebny stres, no bo oczywiście są różne stresy, nawet dzwonek jest stresem, nie? No ale mówię, taki stres ponadnormatywny, którego się nie spodziewały, czy narażeni byli na no, demoralizację, że została ich wizja świata no, w jakiś sposób popsuta i tak dalej, powinni wystąpić na drogę sądową przeciwko państwu polskiemu. Niech to będzie szkoła, czy tam kuratorium, to już możecie się doradzić prawników, możemy spytać zresztą naszych prawników, no kogo by tu trzeba pozwać, nie? Ale na pewno nie tę grupę, która wystawiała tę sztukę, bo ci ludzie chcieli dobrze, chcieli dotrzeć, być może oni do starszej troszkę widowni. Wiecie, gdyby to samo rozegrało się w teatrze, i sprzedawaliby tam bilety i tam nawet ktoś by wysłał na to młodzież, w sensie jakaś szkoła tam by zrobiła takie wyjście, to podejrzewam, że nie byłoby tego halo, nie? Ale... Także trzymajmy proporcje. Mówię, ktoś się poczuł urażony, to wystąpcie przeciwko państwu polskiemu, które właśnie za tym stoi. A ja zachęcam też, można jakiś pozew zbiorowy, żeby właśnie nie zmuszać dzieci do rekolekcji, żeby to było zakazane, nie? Żeby prywatne szkoły niech sobie robią, co chcą. Niech się dzieją rekolekcje po lekcjach. Nie mam z tym żadnego problemu. Ale nie, żeby zawieszać zajęcia szkolne po to, żeby dzieci były zmuszone oglądać takie rzeczy.
Bo nie wiem, jak teraz w mojej rodzimej szkole na wsi, ale ja z tego, co pamiętam, w latach młodzieńczych, to nie było czegoś takiego, że podczas zajęć szkolnych szliśmy do kościoła czy na rekolekcje, tylko rekolekcje odbywały się wieczorem. Rodzice nas zawozili, oczywiście. Albo jechaliśmy, pedałowaliśmy rowerami.
No to ty lepiej tak nie mów, bo zaraz nas przerwą nam transmisję. Korbowodowaliście rowerami i były rekolekcje. No, co dalej?
Rekolekcje polegały na tym, że głównie chichraliśmy się pod murem kościelnym, natomiast mało w nich uczestniczyliśmy, a potem przychodziło się do księdza po pieczątkę i szło się na religię, gdzie dostawało się dobrą ocenę.
No, za naszych czasów to chyba jeszcze pieczątek nie było, to jakieś tam...
Okazało się, że jesteście cwani. I nie potrzebujecie pieczątek, a potem nie było tego jak skontrolować, dlatego u nas wprowadzono.
A pieczątki.
Ale u nas też było od razu metoda, żeby skopiować tą pieczątkę.
No i widzisz, jak to...
Zwykłą złotówką.
No, to tak jak legitymacji szkolnej. No i tam 10 groszy chyba pasowało. Nie robiłem, ale widziałem.
Pawle, bo zbliża się czas świąteczny. Skoro mówimy o rekolekcjach, to może wczułbyś się w rolę. W sumie nie musisz za bardzo wczuwać, bo jesteś pastorem w naszym kościele. Jakbyś, albo jaki aspekt świąt wielkanocnych poruszyłbyś na rekolekcjach?
No tu wiem, ty bardziej jako historyk z wykształcenia chcesz ten aspekt poruszyć w naszej
ale
telewizji.
To właśnie pod względem
i bardzo zapraszam.
Historycznym.
Bardzo zapraszam, bo chrześcijaństwo to nie jest religia w takim sensie, że sobie coś nawymyślamy o Bogu i teraz, wiecie, nie będziecie jeść ryby, a będziecie jeść schabowe. Albo odwrotnie, nie będziecie jeść schabowych, a będzie ryba i teraz Bóg się będzie z tego...
I znowu pójdziecie, społeczeństwo się podzieli.
Pójdziecie do nieba za niejedzenie ryby, czy nie, za jedzenie kiełbasy, czy coś. Nie, to są bzdety, to są wymysły ludzkie, tradycje i tak dalej. Chrześcijaństwo jest sprawą wyboru. Jezus za ciebie umarł i zmartwychwstał, i tu zaraz do historii dojdę, i żyje. I powiedział w swoim słowie, że chce z tobą spędzić wieczność. Chce obmyć cię z twoich grzechów, pozbawić cię tej skłonności do zła, nad którą nie możesz zapanować. Chce od tego cię uwolnić, dokładnie, bo pozbawić to tak jakby od czegoś dobrego. Nie? Chce cię uwolnić od mocy grzechu, która nad tobą dzisiaj panuje. To właśnie podejrzewam, że tak chcieli pokazać to ci młodzi ludzie z Lichenia. I chce wejść do twojego serca, zostać tam na zawsze. I chce spędzić z tobą wieczność w niebie, dać ci nowe ciało przy zmartwychwstaniu wszystkich wierzących i tak dalej, i tak dalej. Nie? No to jest jasna oferta Jezusa. Możesz przyjąć Jezusa albo możesz go odrzucić. I w odróżnieniu od wszystkich innych jakichś takich systemów filozoficznych czy religijnych, tam to są wytwory jakiegoś mędrca, nie? Tu jakiś tam filozof grecki coś sobie wymyśli, tu jakiś przywódca religijny sobie wymyśli, a chrześcijaństwo to jest historia. Bóg nie apeluje tylko do naszych uczuć, chociaż do uczuć też, nie? No, jak chcecie się, że tak powiem, troszeczkę przenieść w jakiś taki świat uczuć, no to zapraszamy też do naszych piosenek. Tam łączymy rozum, bo to są treści konkretne i jest odpowiednia aranżacja muzyczna, piękne głosy, tu Hania Jazgarska, proszę bardzo, Słowo Twe na przykład, możecie sobie posłuchać. Bardzo piękne wykonanie, nie ustępuje też tym zagranicznym, bo to jest tłumaczenie My Word, takiej bardzo popularnej angielskiej piosenki, znaczy z kultury amerykańskiej, anglojęzycznej. Ale chrześcijaństwo jest oparte na fakcie. I apostoł Paweł w 15 rozdziale, tu już zaczęliśmy w poprzedni piątek, w ten piątek mam nadzieję Bóg pozwoli nam kontynuować analizę tego 15 rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówi, jeśli zmartwychwstanie nie było faktem historycznym, czyli że wiecie, że to materialnie, wojsko, pieczęcie, groby, egzekucja, sprawdzenie egzekucji, czy nie trzeba dobić, czy już naprawdę jest zabity, nie? To wszystko razem, nie? Potem pusty grób i różne takie rzeczy. Jeśli zmartwychwstanie, to apostoł Paweł możecie sprawdzić. 15 rozdział listu apostoła Pawła do Koryntian, pierwszego, mówi tak, jeśli nie było zmartwychwstania, to te wszystkie rzeczy, które ja wam mówię, to całe nasze nauczanie, kazanie, jest o dupę obić. On tam mówi tam trochę łagodniej, na darmo, nie? Bez sensu. Nie? Ale więcej jeszcze. Wasza wiara chrześcijańska jest do niczego. Dalej jesteście w swoich grzechach. Jeśli nie było zmartwychwstania, nic wam nie pomoże. Żadna religia, żadne wierzenie w to czy w tamto. Dlatego fakt zmartwychwstania opisany w Nowym Testamencie i poświadczony także przez inne świadectwa historyczne, a o tym to właśnie jako historyk możesz zaprosić na swoje programy. Także wszystkie inne systemy filozoficzne i religie opowiadają wam, że tak powiem, opowieści z tam mchu i paproci. Nie? Coś się komuś w głowie uroiło i tak dalej, i tak dalej. A my wam mówimy o prawdzie historycznej. Jeśli zmartwychwstania nie było, odrzuć wszystko, co mówimy. Ale jeśli zmartwychwstanie było, no to poczytaj, co jeszcze Jezus powiedział.
Także zapraszamy na święta, na te dni świąteczne. Ja postaram się nakręcić, bo to będziemy kręcić w piątek.
Już widziałem jakichś żołnierzy rzymskich tu się gdzieś po placu. Normalnie, ja nie widziałem dokładnie, ale słyszałem. Doniesiono mi, że rzymscy żołnierze, jeden był boso.
Legioniści. A nie, na boso byli apostołowie. Legioniści byli w sandałkach. No,
podobno dla jednego nie starczyło butów i też był boso. No, może ale kamera to może, wiesz, jakoś nie pokaże. Z który to legion był? Nie wiesz. No, trzeba sprawdzić, no bo coś wiesz, żeby... Tu jak prokuratura przyjdzie i który tu legion był, nie obce wojska na naszym terenie. No. Oni już tu różnych rzeczy się doszukiwali u nas.
W Lublinie chyba stacjonuje 13 na OMCS-ie, z tego co pamiętam. Odnośnie materiału, który będziemy nagrywać w piątek, a który będzie emitowany w czasie świąt, to postaram się wam przekazać wiedzę na temat 5 faktów historycznych, stricte związanych ze źródłami niechrześcijańskimi, a jeżeli będziemy traktować Nowy Testament, to jako źródło właśnie historyczne, a nie jako objawione źródło od Boga. Także taki fikołek postaramy się zrobić i myślę, że wyjdzie sprawnie.
No ciekawe, że był taki czas, że tak historycy lekceważyli Biblię. To gdzieś tak XIX wiek, taka troszkę pycha archeologów, historyków, że a to tam Biblia, to jakieś tam ciemnota, bajdy, legendy, a my tu wiemy, mamy tam fakty archeologiczne i one przeczą Biblii. No, niezłe z was. Głupaki, no bo kozaki to nie powiedział. Wszystkie te wątpliwości archeologów to okazały się, że albo źle badania odczytali, albo źle Biblię odczytali, bo całkowicie swoją interpretację narzucili. Kiedy się, tak jak powiedziałeś, tak jak dokument, jakąś kronikę, czyli metodami naukowo-prawnymi odczyta Biblię, takimi samymi jak na przykład tam kronikę Juliusza Cezara, czy coś takiego, no to wychodzi świat całkowicie spójny, a nawet nie tylko całkowicie spójny, nadzwyczajnie spójny. Nadzwyczajnie spójny pomiędzy archeologią a świadectwem, szczególnie Nowego Testamentu. Wiem, że tym się głównie zmartwychwstanie, Nowy Testament, Dzieje Apostolskie, Ewangelia Łukasza dzisiaj na każdym szanującym się świeckim uniwersytecie są traktowane jako źródła historyczne.
Ja jestem tego przykładem, gdyż pisałem pracę swoją magisterską z marszruty apostoła Pawła i jakby bardzo zadowolony był mój promotor, także i popierał to i było w zasadzie świetnie, wspominam ten czas. Kurczę, bo teraz trochę się nagrzałem, jak weszliśmy w ten
tryb. Zapij, masz tu 2 szklanki.
Ale nie, bo ja powiem odnośnie Juliusza Cezara, no bo ogólnie właśnie Juliusz Cezar to jest najbardziej kojarzona osoba z starożytności.
Mniej więcej ta sama epoka, nie?
Mniej więcej ta sama epoka. I co wychodzi z badań historycznych, że jeżeli chodzi o Juliusza Cezara, to występuje on w 9 różnych źródłach mniej więcej z pierwszego wieku. Tam powiedzmy do 100 lat po jego śmierci i tak samo 9 różnych źródeł opisuje, a w zasadzie 10, jeżeli by wziąć pod uwagę ucznia chrześcijańskiego, opisuje Jezusa Chrystusa, są wzmianki o nim, czyli jakby wartość tych
materiału dowodowego
jest taka sama. Także to dla mnie było wspaniałe odkrycie, a co...
I patrz, i Juliusza Cezara to wszyscy tam, że tak powiem, wierzą, że był, że co napisał i tak dalej, a co do Jezusa Chrystusa, no to już ale zaczynają...
I pewna jest niekonsekwencja wśród tych badaczy, bo oni mówią, że miał niewątpliwy wpływ na cesarstwo, na ogólnie świat, a nie biorą pod uwagę, że Jezus całkowicie wywrócił
świat do góry nogami. No tak, tak.
A jeszcze odnośnie świąt, to mi się przypomniała ostatnio moja refleksja, bo czytałem sobie jedną z Ewangelii, tam jest wzmianka, gdy jest Jezus modli się w ogrodzie, a potem przychodzą po niego ci wszyscy zbrodniarze i on zwraca się do jednego ze swoich uczniów, czy gdybym chciał, to by nie przyszło tutaj na pomoc mi 12 legionów. I ja tak sobie pomyślałem, że Jezus był biczowany, był poddawany torturom, niósł ten krzyż. Aniołowie, ponad 70 tysięcy aniołów patrzyło na to z cierpieniem. Szatan triumfował w tym samym czasie, a Jezus mimo wszystko tak nas ukochał, że nawet tym, którzy przybijali gwoździe do jego dłoni, wybaczał w czasie swojego konania. Nie? Tak, że dla mnie aż się teraz wzruszyły.
Nie no, ja nie chciałem iść w tym kierunku takim bardziej rekolekcyjnym, no to ty zrobiłeś.
No są rekolekcje.
Ale rzeczywiście ten obraz 70 tysięcy legionistów nieba, którzy by zmietli ten cały, no już tam...
Dołek.
Właśnie. Gdyby tylko Bóg Ojciec na to pozwolił. I oni patrzą i widzą tę tragedię, ale nie reagują. Z jednego prostego powodu. I ten powód ma twoje imię. Resztę sobie sklei.
O, dobrze. Już w zasadzie kończymy nasz dzisiejszy program. Skłaniamy się ku końcowi. Więc...
A przynajmniej się nie zgadzałem z księdzem profesorem Kowalińskim. Zraz. Zwykle to mamy naprawdę bardzo podobne poglądy w tych sprawach społecznych, polskich i tak dalej. No tak. To dzisiaj widzieliście, że nie, że tu absolutnie myślę, że tylko powinna być jakaś refleksja rodziców. Zaufaliście Kościołowi. Kościół nawet tutaj chciał dobrze. Bo ja absolutnie nie oskarżam tych księży, biskupów, że chcieli źle. Ale wasze dziecko być może zostało skrzywdzone. Weźcie to sobie dzisiaj pod rozwagę. Ta krzywda no, nie była tak straszna jak tych dzieci, których część księży gwałci. Nie? Przy podobnych no, historiach, czy przy podobnych kontekstach. Ale weźcie sobie to do serca. I zacznijcie myśleć, że być może zaufaliście niewłaściwym osobom. Zaufaliście niewłaściwej instytucji. A powinniście ufać tylko Jezusowi Chrystusowi, a nie Kościołowi, który się, to już moja opinia, pod Jezusa podszywa. Oby to był efekt tej zadymy medialnej, która teraz się tam przetacza przez różne media.
Tak, my modlimy się o to i mamy nadzieję, że tak właśnie się stanie, że będziemy mieli coraz więcej braci i sióstr w tym Amen. Naszym kraju. Drodzy Państwo, nasza telewizja utrzymuje się jedynie z Waszych wpłat. Zbliża się koniec miesiąca. Tym razem trafiłem, bo tydzień temu miałem wtopę. Już w piątek jest zakończenie tego miesiąca, więc prosimy o to, aby wpłacać pieniądze na nasze konto. W sensie, a teraz powiedziałem, jakbym żebrał trochę, ale...
Nie, dobrze.
Dobrze. Chodzi o to, że funkcjonujemy tylko i wyłącznie dzięki waszym wpłatom i jeżeli podoba się wam to, co my tutaj robimy, to bardzo prosimy o wpłaty. Na stan dzisiejszy na liczniku gitar jest ich 780. I no.
Zbliżamy się do gorącego finiszu. No zobaczcie, my mamy taką politykę. Towar dajemy za darmo. Nie? Każdy, praktycznie wszystko, co wytwarzamy, może sobie obejrzeć na żywo, może sobie później odtworzyć, nie? Może sobie gdzieś tam na jakiś też CDA jesteśmy. Przez telefon można słuchać, można też tylko samego głosu, nie? Gdzieś tam też w tych podcastach jesteśmy. Nie? No, staramy się, żebyście bez najmniejszego problemu dotarli do wszystkiego, co chcecie. Nie? Wszystko dajemy wam za darmo. No ale od was oczekujemy odpowiedzialnej postawy. No, korzystacie z tego, no to rozumiecie, że to przecież jest praca wielu ludzi. Niekiedy to jest ich utrzymanie. Część pracowników mamy etatowych, część jest wolontariuszy, część od czasu do czasu jakieś usługi świadczy i powinni być wynagradzani. Chyba się zgadzacie. No już nie mówię o tych kosztach tam takich bezpośrednich, tam jakieś utrzymanie i tak dalej. Nie? Czyli tu my mówimy do rozsądnych ludzi, my wam dajemy towar. Ten towar, jeśli oglądacie, bo jeśli nie, no to przecież nic tam wara nam do waszych pieniędzy, ale jeśli oglądacie, korzystacie z tego regularnie, szczególnie, no to prosimy was o wsparcie, byśmy mogli dalej nadawać, a nawet jeszcze więcej.
Jakby z tym wsparciem jest też powiązane to, że my działamy też interaktywnie z wami, widzowie, i jeżeli chcecie, jeżeli macie taką możliwość albo potrzebę, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pastorem Michałem Fałkiem, który jeżeli nie odbierze, no to na pewno odzwoni. Numer do pastora Fałka 536 813 435. Powtarzam dla tych, którzy nie widzą tego na ekranie. 536 813 435. Michał, z tego co wiem, to zawsze się cieszy z takich rozmów. Także no, to też dla niego taka pożywka, paliwo do działania.
Zachęta, frajda.
Zachęta.
Tak.
Z ogłoszeń jeszcze. Zapraszamy na wystawę Biblii w Lublinie w bibliotece UMCS, hol główny, w dniach od 3 do 29 kwietnia. I będziecie tam, drodzy Państwo, mogli poznać historię Biblii, to jak rzetelnie została ona spisana i jak wpłynęła ogólnie na cały świat.
Tu, jeśli mogę, to w sprawie Nowego Testamentu, tak jak powiedziałeś, tu porównywałeś historię Jezusa, historię Juliusza Cezara, że takie same są mniej więcej wzmianki historyczne pozabiblijne. Ale jeśli weźmiemy rękopisy Nowego Testamentu, to wiecie...
Jeżeli chodzi o liczbę źródeł...
A wojna galicka, to tam, nie wiem, to parę jest pewnie. A rękopisów, fragmentów Nowego Testamentu jest chyba już dzisiaj ponad 40 tysięcy.
I cały czas rośnie.
I to cały czas rośnie, coraz nowe są odkrywane. Ale był pewien problem ze Starym Testamentem. Ja troszeczkę wyprzedzę tę wystawę. Tam będziecie mogli dowody tego zobaczyć, jak to fizycznie wyglądało, ale problem był ze Starym Testamentem, bo Żydzi mieli na zwojach ten Stary Testament i to się zużywało. To się zużywało. Oni z szacunku do Słowa Bożego nie jakoś tam wyrzucali na śmietnik, czy gdzieś tam do jakiejś biblioteki i tak dalej, bo wtedy by się to nam przechowało, tylko rytualnie palili, nie? Tak, żeby nie, gdzieś to Słowo Boże później gdzieś nie, na śmietniku nie wylądowało i tak dalej. Przepisywali nowe, nie? Używali, synagoga dostawała nowy egzemplarz, a stary się paliło. Inaczej mówiąc, mieliśmy chyba gdzieś ze średniowiecza ten tekst masorecki tak zwany, nie? Który już mniej więcej już później w odpisach docierał do naszych czasów, a nie mieliśmy ponad 1000 czy więcej, 1500 lat historii, nie mieliśmy żadnego potwierdzenia, że ten tekst żydowski jest spójny z tym, co Żydzi mieli w czasach Mojżesza czy później, nie? No i tam pewnie historycy od razu, nie, jazda, co to... No,
pojawia się wątpliwość.
Ale i słusznie. I zobaczcie, Bóg nie tak dawno, bo to połowa poprzedniego XX wieku. Pasterze gdzieś tam sobie w okolicach, zresztą Morza Martwego, Masady, tam sobie chodzą, pasą. Byłem w tych terenach, no to takie właśnie wąwozy, taka pustynia, skalne wąwozy. I tam gdzieś te owce się czy kozy, nie wiem, co on tam pas. I zaczyna znajdować jakieś fajne amforki, nie? Myślał, że będzie o tam sprzeda na targu czy coś. A w tych amforach coś jest. No i co jest? No to już w tym momencie przerwę. Tak. Reszta na wystawie. Zapraszamy tu bardzo serdecznie, żebyście mogli. Myśmy taką wystawę kiedyś organizowali, tak, 5 lat temu, może więcej. Także widzieliśmy, naprawdę warto to zobaczyć, posłuchać też na ten temat, bo tam będą też przewodnicy. Stąd takie dla historyków, czy ludzi, którzy mają zacięcie właśnie, jak powstawała Biblia, skąd się wzięła, jak możemy mieć pewność, że te teksty, które mamy dzisiaj, są rzetelne i takim jak 2000 lat temu, to dzisiaj mamy to samo.
To jest ważna sprawa.
Tak, przecież to jest kwestia naszej wiary, tego, co robić, czego nie robić. Także na tej wystawie będziecie mogli i obejrzeć, przeczytać, bo tam też bardzo fajne graficznie to jest przedstawione, ale też porozmawiać z przewodnikami. A dzisiaj na 18 to zapraszam tych, którzy jeszcze w ogóle nigdy nie mieli w ręku Biblii, trochę się boją. Chciałem wam właśnie powiedzieć, co to jest, nie? I jak się do tego zabrać. Tak, wiecie, możecie nic nie wiedzieć, bylebyście umieli czytać. Tak trochę, nie? I ta wiedza już wystarczy. To zapraszam na 18.
Także 18 Biblia dla katolików, specjalnie poświęcony program temu, jak
taki żłobek biblijny, o tak to nazwijmy. I pytania możecie zadawać, jakie chcecie, właśnie związane z Biblią, skąd ona pochodzi i tak dalej. Jak się do niej zabrać, to bardzo już teraz możecie pisać na nasz mail kontakt@idspodprat.pl. Już możecie zadawać pytania. Postaram się o 18 na nie odpowiedzieć. Oczywiście będzie też czat, zapraszam to.
Tak, bo jesteśmy interaktywną telewizją, jak już mówiliśmy wcześniej. A o 17 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, także najważniejsze informacje z kraju i ze świata do Państwa dyspozycji. Jeszcze dzisiaj, po programie bezpośrednio, Pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego. Pierwsi chrześcijanie, a polityka, taki temat. Coś byś może dodał, czy...
No, Dzieje Apostolskie czytamy tu sobie w redakcji po kawałku właśnie, bo Łukasz, który jest autorem i Ewangelii, i Dziejów Apostolskich, no widać, że ma takie zacięcie dziennikarza lub nawet scenarzysty. Niektóre jego opisy to tak jak scenariusz filmu, nie? To o tym też mówię. I tak pod tym kątem sobie czytamy, jak możemy usprawnić pracę telewizji, naszej pracy zarówno dziennikarskiej, jak też przymierzamy się do filmów fabularnych. Myślę, że w tym roku już będziemy mogli coś wam pokazać konkretnego. Troszeczkę pokazaliśmy wam nasze teatralne produkcje. O, Michał też tam kogoś odgrywał.
O, ja odgrywałem chyba sługę.
No coś tam było, nie?
Także mała rola.
Także, ale mała, nie mała, ale była.
No.
Także to już mamy za sobą, widzieliście. Teraz jeszcze pokażemy wam w czasie świąt jedną z też z naszych sztuk już wystawianą, czyli Śluby panieńskie. Tu niektóre nasze dziewczyny będą ślubować różne rzeczy. Zobaczymy, jak im tam wyjdzie, nie? Ale myślimy o filmach, stąd właśnie Ewangelia Łukasza i Dzieje Apostolskie. No i tam od czasu do czasu takie smaczki to wam podrzucam. Teraz przejrzeliśmy listę przywódców kościoła w Antiochii i no tam ciekawa obserwacja polityczna. No to już nie będę dalej mówił, bo powiedziałem to dzisiaj rano.
Tak, właśnie jak my studiujemy sobie tutaj Dzieje Apostolskie, to tak do mnie trafia, jak bardzo Biblia i Słowo Boże jest odnośnie do naszych czasów, do naszych przeżyć i jak wpływa na kształt tego, co my tutaj robimy, jak jest ważna. No, po twoim pomyśl dziś jest kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Wydarzenia z 2005 roku, ogłoszenie wyroku w aferze FOS. Ta afera bardzo długo się ciągnęła, także...
Praktycznie się tam nie do końca dociągnęła, bo tak. Tu miał być film czy książka i pan profesor Cęckiewicz zapowiadał jakąś książkę o aferze FOS, jakoś już nawet ją napisał, ale nie ujrzała światło dziennego. Tam jakiś film miał też powstać, ktoś coś mówił, różne, no i jakoś tak.
I te miliony też przepadły.
No miliardy chyba nawet, nie tylko miliony. A na tamte to już jakieś, nie wiem, tryliony na tamte stare pieniądze, jak to się mówi.
Jeszcze po całym programie będziemy mogli wyemitować dla państwa piosenkę naszego zespołu, czyli Arkę Noego w wykonaniu pastora Radosława Kopcia. A, i bym zapomniał, bo cały czas do tego zmierzam i odchodzę od tego tematu. Wyniki sądy, drodzy państwo.
No właśnie, dajcie.
Rekolekcje w Toruniu to sprawa dla prokuratury. 44%. Pod rozwagę dla rodziców 44%. Niewarta uwagi 7%, inaczej 4%. I tutaj rzeczywiście w komentarzach, jak spływały do mnie, to była taka adnotacja od naszych widzów, że pierwszy i drugi punkt w zasadzie powinny być splecione razem, ponieważ no, się dotyczą tego samego.
No właśnie mi się, ja mam nadzieję, tak, że widzowie. Pokazywałem, że to są dwie różne sprawy, że w samym tym performersie to trudno doszukiwać się przestępstwa. To, że on był w kościele, no to dla mnie nie jest też jakieś tam wielce bulwersujące, w przeciwieństwie do profesora Kobylińskiego, ale to już omówiłem. A rodzice, no to już oni wiedzą, na jakim etapie jest ich dziecko, nie? Czy ono rzeczywiście, tak jak pani kurator mówi, że wszystko już złoto oni tam widzieli, to im nic nie przeszkodzi, nie? Także ja rozdzieliłem te rzeczy i w sądzie, no zobaczcie, że idealnie prawie, że po połowie. No jedynie tylko co można tak powiedzieć, podsumowując już tak, żeby koncyliacyjnie, że widać, że ta sprawa poruszyła Polaków. Niech z tego wyjdą dobre wnioski. I tu chyba 100% powinno się zgodzić.
Tak, ostatnio dużo się dzieje.
Wszystkich uczestników i że chętnie się dzielicie także poprzez sądę swoimi opiniami.
W Polsce dużo się dzieje, jeżeli chodzi o sprawy duchowe. Jesteśmy świadkami tego, jak zmienia się nasze społeczeństwo.
A kampania wyborcza to będą praktycznie tylko duchowe tematy. No, no super. Wreszcie może ludzie zaczną widzieć, jak bardzo sprawy związane ze zmartwychwstaniem Chrystusa to nie jest jajeczko i ukroić szyneczki, jak żeś dobrze uczynił, żeś zmartwychwstał, Panie. Nie, zamoczymy w chrzanie jeszcze. Ale że to jest sprawa być albo nie być naszego narodu. To zobaczcie, misja telewizji Idź Pod Prąd. Od wielu lat wskazujemy, tu jest klucz do przyszłości Polski.
I tym optymistycznym akurat akcentem zakończymy nasz program. Dziękuję bardzo, dziękuję mojemu gościowi i do zobaczenia, drodzy państwo.
Dziękuję tobie i państwu. Do zobaczenia.
wiosennych chwal zieleni. Zapamiętała praca, stawia łódź na suchej ziemi. Owad w pąku drży kwitnącym chłop, po barki broci w życie. Ja, pracując w dzień i w nocy, mam już burty i pożycie. Ujdźcie harkę przed potopem, bo bądźcie na to swych wszystkich sił. Budujcie arkę przed potopem, choćby tłum z waszej pracy gnił. Ocalić trzeba co najdroższe, a przecież tyle już tego jest. Budujcie arkę przed potopem, odrzućcie dziś każdy zbędny gest. Muszę taką łódź zbudować, by w niej całe życie zmieścić. Nikt nie wierzy w Boże słowa, wszyscy mają ważne wieści. Ktoś się o majątek kłóci, albo łatwy węszy żer. Zanim się ze snu obudzi, będę miał już maszt i ster. Budujcie arkę przed potopem, niech was nie bawi głupców chór. Budujcie arkę przed potopem, słychać już dzwon burzowych chmur. Zostawcie kłótnie swe na potem, wiarę w wezwaniu dajcie raz. Budujcie arkę przed potopem, zanim w końcu pochłonie was. Łodzią, w której możesz się z potopem mierzyć. Całowej z burzowej chmury musisz tylko w to uwierzyć. Lecz ulewie grzmot za grzmotem i za późno krzyk na trugę, i za późno usta z błotem wypruwają poprzez drogę. Wejście do walki przed potopem, słyszę sterując serce fal. Wejdźcie do arki przed potopem, krzyczy ten, co się przedtem śmiał. Wejdźcie do arki przed potopem, naszych na własne bluzę łez. Wejdźcie do arki przed potopem, zanim Bóg swój wyleje. Wejście do arki przed potopem. Wejście do arki przed potopem. Wejście do arki przed potopem.
Pierwsi chrześcijanie kojarzeni są przede wszystkim z katakumbami, gdzieś ukrywają się w starożytnym Rzymie. A ja chcę pokazać wam inną rzeczywistość. Pierwsi chrześcijanie, a zaangażowanie polityczne. Oto otwórzcie sobie 13 rozdział Dziejów Apostolskich i tam Kościół w Antiochii, przedstawieni są jego przywódcy, prorocy i nauczyciele, starsi, i pojawia się tam Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą. Czyli pokazane jest, że on jest przyjacielem, tak jakby dzisiaj powiedzieć, prezydenta czy premiera, wtedy przyjacielem króla, to ktoś daleko większy niż dzisiejsi razem wzięci premier i prezydent. Dlaczego w Biblii jest to podkreślone? I takich miejsc w pierwszym kościele znajdziemy jeszcze kilka. Dlaczego Biblia, czyli Bóg, Duch Święty, podkreśla ten aspekt, że oni odgrywali jakąś ważną rolę, jeśli chodzi o koneksje polityczne? Ja odpowiadam sobie w ten sposób. Pierwszy Kościół nie stronił od ewangelizacji środowiska politycznego. I dlatego część polityków nawracała się i nawet rezygnowała z kariery politycznej na rzecz służby w Kościele, ale też ten skandal odbijał się szerokim echem w elicie danego narodu, tu akurat narodu żydowskiego, i spora część tej elity dzięki temu mogła usłyszeć Ewangelię o darmowym zbawieniu. Pytanie, czy dzisiaj protestanci w Polsce myślą tymi kategoriami i czy mamy protestantów w polityce albo przynajmniej związanych ze środowiskiem politycznym, tak jak było to w pierwszym kościele.
Dziewiątego marca 2005 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyroki na oskarżonych w sprawie tzw. afery FOZ, czyli Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Fundusz ten został powołany, aby skupować przez podstawione firmy polskie długi. Wierzyciele sprzedawali te długi po cenie między 20 a 30 centów za dolar długu. Jednak w rzeczywistości tylko mała część pieniędzy powierzonych FOZ-owi została użyta na ten cel. Działalność funduszu stała się okazją do wyprowadzania ogromnych pieniędzy z budżetu i prowadzenia za ich pomocą różnych interesów. Prokuratura zarzucała oskarżonym spowodowanie strat w Skarbie Państwa w wysokości 354 milionów złotych. Dyrektor funduszu Grzegorz Rzemek, jego doradca Dariusz Przywieczerski, główna księgowa Janina Him oraz przedsiębiorcy Zbigniew Oława, Krzysztof Komornicki i Irena Ebbinghaus zostali uznani za winnych, skazani na kary więzienia i wysokie grzywny. Aferę ujawnił inspektor Najwyższej Izby Kontroli Michał Falcman, który wkrótce potem zmarł w zagadkowych okolicznościach. Potem w wypadku samochodowym zginął dyrektor NIK-u Walerian Pańko. Jeden ze świadków w tym procesie, Anatol Lawina, został pobity przez nieznanych sprawców i też zmarł. Raport w tej sprawie obciążał odpowiedzialnością członków Rady Nadzorczej FOZ, w tym m.in. prezesa Narodowego Banku Polskiego Grzegorza Wójtowicza i Dariusza Rosatiego, a także ministra finansów Leszka Balcerowicza i jego zastępców Wojciecha Misiąga i Janusza Sawickiego. Prokuratura nie postawiła im żadnych zarzutów. Postępowanie i proces toczyły się bardzo długo. Przyczynił się do tego m.in. Leszek Miller, który jako premier powołał prowadzącą ten proces Barbarę Piwnik na stanowisko ministra sprawiedliwości. Zanim w drugiej instancji zapadły wyroki prawomocne, zarzuty wobec Ireny Ebbinghaus i Krzysztofa Komornickiego przedawniły się.